Chrześcijaństwo od samego początku nie nazywało się chrześcijaństwem. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że przyjmowało różne nazwy w zależności od tego. Pan Jezus mówił o uczniów, to byli apostołowie, więc potem byli uczniowie pańscy, ci, którzy szli za apostołami albo za Panem Jezusem. Nazywali ich też jakimś, jako sekta Nazarejczyków, albo ta sekta z tej sekty, takich określanych. Potem czytamy, że ponieważ no, byli też w Antiochii i tam wtedy, i też nie wiemy, czy to byli oni sami, ci, którzy tam byli w Antiochii, chrześcijanie, uczniowie pańscy, czy też z kontekstu można by wywnioskować, że inni o tych uczniach pańskich powiedzieli, że nazwali ich chrześcijanami. To jest Dzieje Apostolskie w 11 rozdziale od 25-26 werset. A potem poszedł do Tarsu, chodzi o Barnabę, poszedł do Tarsa, aby odszukać Saula. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak sprawy się potoczyły, że przez cały rok tam przebywali razem w zborze i nauczali wielu. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Więc nazwano, czyli tak jakby nie przyjęli, tylko jakby zostali nazwani chrześcijanie. Potem ta nazwa jeszcze się pojawia już jako Paweł, Piotr mówi, że jak ktoś cierpi, niech cierpi jako właśnie, to jest ta nazwa, jako chrześcijanin. Czyli chrześcijanie, my przyjęli tą nazwę o sobie, sami sobie siebie zaczęliśmy tak nazywać, nie? Jako chrześcijanie. Chrześcijanin dokładnie znaczy z tego greckiego, tak jakby tak na polsku, tak łopatologicznie przetłumaczyć, to namaszczonego, czyli pomazańca pańskiego Chrystusowi, czyli namaszczonego. Jesteśmy tymi, którzy są od tego namaszczonego, czyli od Jezusa. Chrystus to namaszczony, dlatego są chrześcijanie. Chrześcijanie znaczy od tego namaszczonego. Ale też Pan Jezus i na samym początku była też inna nazwa, która też jest w Biblii wymieniana i o tej nazwie właściwszej, bo mówiącej może więcej niż tylko to, no bo ta jest piękna nazwa namaszczonego, nie, chyba jest jedna bardzo piękna nazwa chrześcijanie. Natomiast kiedy Pan Jezus odszedł, a Kościół się dopiero rozwijał, obowiązywała też, funkcjonowała, jest zapisana w dziejach i w pismach nazwa droga pańska, że chrześcijaństwo jest nazwane drogą pańską, że to są ci od drogi, że przeciwko drodze ktoś występował. Paweł tak mówił na przykład, więc nie chodziło przy jakiejś tam drodze, tylko drogą nazywano chrześcijaństwo, droga w takim sensie rozumienia sposobu życia. I tak też była nazywana sześć chyba razy w Nowym Testamencie, występuje już po odejściu Pana Jezusa takie nazwanie chrześcijan chrześcijaństwa jako drogi pańskiej albo drogi Bożej. Może tak tylko ze dwa miejsca. W Dziejach Apostolskich 19 rozdział, 18 rozdział i 25 werset. A on był obeznany z drogą pańskim. Chodzi o Apollosa, tak. Jak mam tak szybko przypomnieć sobie przez ten mój defekt, to czasami jest to niemożliwe. Apollos był obeznany z drogą pańską. Nie z chrześcijaństwem, ale z drogą pańską, ale dokładnie to o to chodzi. Z chrześcijaństwem. Był obeznany z drogą pańską. W Dziejach Apostolskich 24 rozdziale 14 werset. To jednak wyznaję przed Tobą, że służę ojczystemu Bogu, Paweł mówi przed tymi urzędnikami rzymskimi, Bogu ojczystemu, zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co tam jest napisane. Tą drogą. Paweł sam mówił, że służy Bogu zgodnie z tą drogą. Paweł używał takiej nazwy na chrześcijaństwo, że to jest droga. Droga, po której się idzie, droga, która ma swoje wymagania, swoje standardy. I to samo Piotr mówi o tym, że niektórzy w drugim swoim liście i w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie. Lecz niektórzy fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą, byli fałszywi, tak wśród was będą niektórzy fałszywi nauczyciele, którzy prowadzą będą zgubne nauki i zapierać się Pana, których odkupił, sprowadzając na nich rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Droga prawdy to jest Ewangelia. Czyli droga będzie, ludzie zaczną wykrzywiać tą prawdę, mówiąc, że to jest chrześcijaństwo. To jest zapowiedź Piotra w swoim liście. A więc droga pańska, droga, którą chodził Pan Jezus, to jest też nazwa chrześcijaństwa. Ale Pan Jezus sam powiedział o sobie w Ewangelii Jana, i to już przeczytamy w pełnym kontekście. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1, 7 wersetów. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd idę, wiecie i drogę znacie. I rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali i Ojca mojego byście poznali, bo odkąd go znacie i wiecie, i widzieliście go. Pan Jezus o sobie powiedział, że jest drogą. Dlatego też droga to też było to, co uczniowie, nauczanie Pana Jezusa było nazywane też drogą, ponieważ to się wywodzi wprost od Niego. To stwierdzenie, że droga jako taka, powiedzmy, spójny, jakieś nauczanie na temat sposobu życia, to ono funkcjonowało już wcześniej. Nawet przed Panem Jezusem już to funkcjonowało. W ten całe religie wschodu, buddyzm, zen, tam też się nazywają drogą. Te ich nauczania, to jak żyć, w jaki sposób funkcjonować. Jest to takie ludzkie po prostu podejście. Bóg do tego podejścia daje nam, tak jakby zniża się i mówi, że to, co On będzie mówił, jest też drogą, a właściwie też to jest dopiero właściwa droga. Mogą być różne drogi, ale ta droga, którą Pan Jezus proponuje, którą Pan Jezus dla nas przyniósł, którą, jak za chwilę przeczytał, uczynił, abyśmy nią mogli iść, jest jedyną właściwą drogą. Nie ma innych. Mogą być inne drogi, jak to niedawno mówiłem z tego miejsca chyba, ale żadna inna nie prowadzi do Ojca. Wszystkie do Boga prowadzą, ale do Boga sędziego. Do Ojca, jak tu jest powiedziane, prowadzi tylko jedna droga, którą jest Pan Jezus Chrystus. Więc trzymając się trochę tej właśnie nomenklatury, to taka staro, w Polsce tak obowiązywało parę dziesiąt lat temu, że tak się mówiło, że na pewien taki sposób mówienia. Trzymając tego, co tu jest powiedziane, tej drogi, chciałbym na tym jakby pokazać nam, jak ważne jest rzeczywiście to właściwie zrozumieć. Pan Jezus, bo to są, mówimy w tej chwili o takim języku przenośni, wszystko jest tutaj przenośniami. My też rozumiemy, że to jakaś nauka jest drogą. No jaka ona jest drogą? Droga to jest to, co się na tym się stoi i się tupie, to jest droga. No ale tam, gdzie gdzieś idziemy, gdzie nas do czegoś prowadzi, to też ten sposób działania nazywamy, że to jest droga. Jak w internecie są nazwane, nie wiem, czy teraz tak się pisze, ale kiedyś, jak ja się uczyłem jeszcze pojęć w internecie, to była droga do tego, jak tak po polsku dla mnie było napisane, taką miałem instrukcję, droga na przykład do tego, żeby włączyć coś tam w internecie. To było po prostu napisane takim językiem, że jest taka droga. To musisz zrobić, to musisz zrobić, to musisz zrobić. No nie była droga wyrysowana, to nie była ubita. To był kierunek. Napisane kolejne działania, co trzeba zrobić. To też jest w języku polskim, ale nie tylko, ogólnoludzkim, nazywane drogą. Bo to świadectwo, że coś jest, albo w tym wypadku ktoś to jeszcze nie było, to Pan Jezus siebie po raz pierwszy ogłosił i nie ma innych dróg. Natomiast to, że używa się tego słowa droga do tego, żeby mówić o jakimś no choćby no, takim działaniu, jakimś stowarzyszeniu na przykład ludzi, którzy będą propagować jakąś formę życia. To też jest droga. My mówimy o drodze zbawienia na przykład. Też używamy takiego sformułowania, które zawiera w sobie, co trzeba zrobić, żeby jakby wziąć od Boga zbawienie, żeby to, co jest darem, umieć wziąć. Też używamy takiego stwierdzenia droga zbawienia. Taką zasadę i pójdziemy troszkę dalej, ale taką zasadę przypomnę. Mówiliśmy, chyba sprawdziłem nawet, że to chyba było z 10 czy 12 lat temu, co najmniej, na ten temat, że jest taka na drodze, na tej fizycznej drodze za oknem, której żeśmy tutaj doszli, przyjechali, obowiązują pewne zasady. Na takiej drodze w ruchu publicznym. Są zasady, które nie muszą być wypisane. Ludzie się ich uczą na pewnych kursach albo w szkole. Dzieci się uczą zasad, że jak jest czerwone światło, to trzeba stać, a jak jest zielone, to można przechodzić. I one, jak ktoś innych tego typu zasad, uczą się, jak na drodze się posługiwać. Jedną z takich zasad, która się uczy kierowców na samym początku, kiedy zostają kierowcami, to jest tak zwana w Polsce, nie wiem jak jest w Anglii, ale w Polsce zasada prawej ręki. I chyba wszyscy kierowcy wiecie, że ten, co nadjeżdża z prawej strony, jak gdzieś no, znaki nie pokazują, inaczej zawsze ma pierwszeństwo. Kiedy jest to on, to nie trzeba tego nawet sygnalizować znakiem, bo ludzie to znają. To jest ta zasada prawej ręki. Dojeżdżamy do skrzyżowania, nie ma innych oznaczeń, to wiemy, że ten, co nadjeżdża z prawej strony, ma zawsze pierwszeństwo. W chrześcijaństwie jest też taka zasada. Taka zasada, w której bardzo łatwo zobaczyć i łatwo się jej nauczyć. Gorzej ze stosowaniem. Ale to jest taka zasada prawej ręki chrześcijańska, nazwana w tysiącletce bardzo dobrze złotą zasadą. Wszystko można w tej złotej zasadzie, na tej drodze, żeby być świadectwem dla innych, żeby nie spowodować kolizji, żeby nie być tym, który tą drogę w pohańbienie wprowadzi, jak tu ostrzegał Piotr. To jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale i 12 i 13 werset przeczytam. To jest kazanie na górze. A wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. I następnym stwierdzeniem jest co? Zobaczcie, to nie jest przypadek. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. I niewielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Ta zasada złota, ta zasada prawej ręki, która nas ustrzeże przed tym, abyśmy nie zbłądzili, jest mocno wymagająca. To jest ta zasada, w którą sobie trzeba wpoić, jak zasada prawej ręki na drodze. Że jeżeli chcesz, żeby cię inni właściwie traktowali, to ty zacznij ich właściwie traktować. Wszystko, co chcecie, żeby wam ludzie czynili, to im czyńcie. A jak oni mi nie czynią, to jest ich problem. Ty masz taką zasadę. Zobaczcie, rzeczywiście to jest wąska droga, bo ona jest bardzo wymagająca i wąska brama. Tu nie ma przypadku, że w Biblii jest umieszczona słowo po słowie. Gdy Bóg mówi o tej zasadzie, to doskonale wie, że ona jest bardzo wymagająca, że każde serce, każdą sytuację w domu, w rodzinie, w pracy, wszędzie, w kościele, można przez tą zasadę sprawdzić, jakie jest twoje serce. To jest zasada właśnie na tej drodze, którą jest chrześcijaństwo. Tak zwana złota zasada. Dobrze nazwana przez tłumaczy. To nie jest nazwa biblijna, ale dobrze nazwana. Wszystko. Pan Jezus mówi, że wszystko. Chcesz poważania, chcesz szacunku, chcesz przebaczenia, chcesz życzliwości, no to daj innym przebaczenie, szacunek, życzliwość, ale oni mi nie dają. Bóg o nich nie mówi. Bóg mówi o tobie, który będziesz tą drogą szedł. Czy szła, wszystko jedno. To jest wąska droga. To jest bardzo wymagająca. Słowa Pana Jezusa nie są przypadkowo tak powiedziane. To jest to kazanie na górze jest takim jakby kręgosłupem dla chrześcijaństwa. Tam same takie mocne stwierdzenia są powiedziane. I to jest jedno z nich. Może kto wie, czy nie najmocniejsze, bo jest bardzo wymagające i to w każdej sytuacji. Chrześcijaństwo nazwane jest drogą. A na tej drodze, żeby samemu kolizji nie powodować, to, że będziemy uczestnikiem kolizji, sam powodowałem kolizję na tej fizycznej drodze i sam byłem uczestnikiem kolizji. Są jednak dwie różne rzeczy. Jak na mnie ktoś wjechał i tak dalej, a co innego, kiedy ja na kogoś wjechałem i zrobiłem mu szkodę. Więc to jest jakby dla nas jest to zasada taka, że my musimy tak żyć, żeby innym kolizji nie spowodować. Jak ktoś na nas wjedzie, będziemy uczestnikiem kolizji. Jeżeli to my nie spowodujemy tej kolizji, jeżeli będziemy innych traktować tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani. Może się zdarzyć, że bardzo rzadko ktoś nam odpowie tym samym, ale nas to nie zwalnia. Tak jak nie zwalnia nas z tej zasady prawej ręki, to że po prostu no, my mamy lepszy samochód na przykład, nie? A tam taka dziaduwa dopiero jedzie, to ja sobie myknę pierwszy, nie? Bo ja mam lepszy samochód. To nie zwalnia nas z zasady prawej ręki, on ma pierwszeństwo. I tak samo tutaj, w tej zasadzie, to jest coś, co bardzo mocno i bardzo precyzyjnie dotyka się każdego serca w każdej sytuacji. Dlatego właśnie Pan Jezus to wszystko, tutaj w słowie wszystko mieści się wszystko. Nie ma tam miejsca, ale nie to. Wszystko. Wybaczenie w rodzinie, w małżeństwie, wszędzie. Z dziećmi, wszędzie. Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, nie oglądajcie się na to, czy wam czynią, wy im czyńcie. I to jest wąska brama. Na pewno, wszyscy się z tym zgodzicie, i ciasna taka, i wąska droga. To jest coś, co no, chcielibyśmy to rozepchnąć trochę, żeby było szerzej. Nie da się, Pan Jezus tak powiedział. Jak chcesz, innymi słowy powiedział, jak cię inni traktują cię tak, jak ty ich potraktowałeś. Nie? No to już wtedy nam to się tak nie podoba, nie? No więc byśmy chcieli, no to dobra, to ja będę dobrze traktował, ale oni cię dobrze nie potraktują. To ty masz dawać i dawać i dawać. Pan Jezus takim był. Pan Jezus był pierwszy, który tą drogę pokazał i tą drogą przeszedł. Nic na tym świecie nie spotkało go za to, że tak nam dawał i dawał wszystko i daje w dalszym ciągu. Dał nam wszystko i od nas, jeżeli chcemy iść tą drogą. Ta droga ma takie swoje zasady, a ta jest jedną z fundamentalnych. Nie jest to jedyna. Więc tylko do tego się odniosę, że to jest ta droga. Na tej drodze ludzie... Na drodze tej fizycznej też są też inne zasady, nie o tym dzisiaj mówimy. Ale droga może być dla kogoś taką samą przyjemnością. Idzie ktoś na spacer, na wycieczkę i w zasadzie wyjdzie powiedzmy z jednego miejsca tutaj, obejdzie tam, obejdzie jeszcze coś tam i wróci w to samo miejsce. Zrobi drogę, nie ulega wątpliwości. No ale w zasadzie wrócił w to samo miejsce. Kiedyś Marek Grechuta tak napisał chyba piosenkę o pewnej drodze, czy pewnym pociągu, właśnie o tym właśnie była ta piosenka, że wsiedli do pociągu i jak wsiedli, tak nigdzie nie wysiadali, a gdy się pociąg zatrzymał, to się okazało, że na tym samym miejscu, w którym wsiedli. Nie? I tak czasami tak jest w naszym życiu i też wykonujemy drogę. I czasami się tak zdarza, że myślimy, że tak ma to wyglądać, to chrześcijańskie życie. Że ono jest tylko tu i teraz. Że mamy teraz jakby stosować te zasady, ale teraz tu i wziąć wszystko od Boga tu i teraz. Że Bóg nie ma nic więcej. Że ta droga to jest taka droga w kółeczko. I w kółeczko, i jak na idź się przejdź. Przeszedłeś się po podwórku, przeszedłeś się po najbliższej okolicy i tak ciągle w kółeczko. Ale droga ze swojej natury jest do kogoś, do czegoś prowadzi. Jak powiedziałem, może być do czegoś, do kogoś, do droga. Droga nie jest jakby no, ruchem okrężnym. To też jest droga oczywiście, ale w tym znaczeniu biblijnym, w tym fundamentalnym znaczeniu, takim też słownikowym, to jest miejsce, przejście od jednego punktu do drugiego w kierunku jakimś, jakimś celu. Droga ma jakiś cel. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Powiedział, wiecie, mówi do tych swoich uczniów, a oni słusznie mówią, i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. No i mówi Tomasz bardzo słusznie, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. No to jak możemy znać drogę? To my jesteśmy z tymi uczniami, którzy tak stają przed Panem, no ale my już nie możemy tak powiedzieć, bo my wiemy, gdzie Pan Jezus poszedł, gdzie odszedł i jaką nam drogę zostawił. Ta droga to jest Ewangelia, a cel to nie jest to życie tutaj. To nie jest chodzenie w kółko tu i teraz. To nie jest branie z tego, co On ma, żeby nam się lepiej żyło. I tak by wybrać to wszystko, co się tylko da. Pamiętacie taką przypowieść, która nie jest nazwana przypowieścią? Z tej Ewangelii, którą Piotr dzisiaj czyta, w Ewangelii Łukasza, przypowieść o Łazarzu i bogaczu. Jest powiedziane, wspomnij, kiedy ten bogacz się żali, że mu tak ciężko w tym płomieniach ognistych i tego, to się tak żali, że tamten biedak ma lepiej. A Bóg do niego mówi, właśnie to Abraham tam jest powiedziane, do niego mówi, wspomnij, że wszystko, całe swoje dobro, tam jest cały swój spichlerz, wykorzystałeś za życia. A Łazarz głód, biedę cierpiał. Nie wiem, czy to jest, chyba nie można tak tego przenieść, że możemy wszystko wybrać, ale my często robimy tak, żebyśmy wszystko chcieli dla tego życia. Takiej, że ta droga to jest taka droga w kółko, wkoło nas. Tylko, żeby teraz się dobrze działo, żeby teraz. Ale Ewangelia jest inna. Ewangelia od samego początku, bo Ewangelia szczególnie cały Nowy Testament, daje nam nadzieję na dalej, na wieczność. Już w Starym Testamencie, ten niedawno wspomniałem, ten psalm mówi, że Bóg, Jahwe, tam jest dokładnie, nas prowadzi poza śmierć. Tam już wtedy Stary Testament tak jasno o tej dalszym części, jak nie mówił, mówił, ale nie w taki wyraźny, mocny sposób jak Nowy Testament. Nowy Testament jest tą nową drogą, którą Pan Jezus uczynił do Boga i o Bogu. Że to jest właśnie, wszystko jest otwarte, Bóg jest blisko, a koniec nie jest na tej ziemi. Że będzie dalej. Dla każdego człowieka. Dla każdego człowieka. Że ci, którzy bez nadziei umierają, nadziei na wieczność, sami sobie tą krzywdę robią, bo Bóg dla nich nadzieję ma. Ma dla każdego taką zaproszenie do tej nadziei, aby w Chrystusie każdy mógł mieć nie tylko, że przyszłość, ale wieczność. Bóg do wieczności, nie do przyszłości zaprasza. To jest zaproszenie, które nie ma terminu ani daty ważności. Ono ciągle dla tych, którzy żyją, którzy mogą podjąć decyzję, jest ciągle obowiązujące. Droga, którą jest Pan Jezus Chrystus, nie kończy się wraz z Jego śmiercią, ani wraz z naszą śmiercią. Ta droga prowadzi wprost do wieczności, tam, gdzie już się nic nie kończy. Tam już wszystko trwa na zawsze. I dobre, i złe. Dlatego tak ważne jest dziś się zastanowić, którą drogą idziemy, jaką drogą idziemy. Czy to jest ta droga, która prowadzi nas do wieczności, do spotkania z Bogiem, z Ojcem. Z Bogiem prowadzą te drogi już na ziemi, a do spotkania z Ojcem prowadzi Pan Jezus Chrystus. Droga, którą On zostawił. Droga, którą, czyli przykazania, nauczania, to ten sposób życia, który nam przekazał. Ale też na końcu tej drogi jest i On sam, i też Ojciec, w którego domu jest mieszkań wiele. Gdyby było inaczej, powiedział Pan Jezus, to bym wam powiedział. Jest to rzecz, która, mówię, dla tak mocno ten brak nadziei w tą piątek jakby mnie dotknął, że Ja nie mówię o ludziach, bo na ludzi nie rozmawiali, a tym z tymi, z którymi rozmawiałem, to mieli właśnie takie, no takie dziwne wrażenia po tej uroczystości. Natomiast w tym, co mówił ten tak zwany mistrz ceremonii, bo to był mistrz ceremonii, świecki człowiek, który to był pierwszy pogrzeb, na którym był pogrzebem bez nadziei. Chodziłem na pogrzeby katolickie i chodzę i chodzić będę pewnie, bo ludzie w tym kościele mają. W kościele katolickim nie ma pogrzebu bez nadziei. Tam nadzieja, musimy powiedzieć, że jest, powiedzmy, źle usytuowana. Że nie na wartościach ewangelicznych. Chociaż to Bóg tylko na końcu oceni. No, ale jest nadzieja dla tych, którzy tam w tym kościele mają swoje wyobrażenie o tym, co będzie, jak będzie, gdzie ktoś odchodzi i tak dalej. Tam nikt nie umiera bez nadziei. Natomiast ten świecki pogrzeb był pogrzebem, gdzie tą jakąkolwiek nadzieję miał zgasić, bo nic nie ma dalej, bo jest zamknięte, to jest taka droga. Pan Jezus jakby mocno się temu przeciwstawił swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Tu się nic nie kończy. Ktoś sobie tak może wyobrażać, trudno, jego strata, jego ból, jego cierpienie. Natomiast dla tych, którzy... Pan Jezus ma ofertę dla wszystkich. Każdy wybierze, czy chce w ten sposób żyć, czy nie. Ma ofertę, ofertę to jest tak źle powiedziane. Ma nadzieję, ma co chce nam dać, co przyniósł, co oferuje nam taką drogę, która się nie skończy razem z naszym życiem. Ona przechodzi przez ten moment śmierci i prowadzi nas dalej. To, że... Ona jest teraz też taka wymagająca, bo jest, jak wam przed chwilą przeczytałem, niektóre, jest ten taki, powiedzmy, jeden z takich mocnych przykazań związanych albo spraw obowiązujących na tej drodze, aby innym czynić to, co sami byśmy chcieli, żeby nam czynili, jest mocno zobowiązujące. Podejrzewam, śmiało to powiem, że nikt z nas tego nie spełnia tak, jakby się należało, albo zawsze. Że zdarza nam się innym czynić tak, jakbyśmy nie chcieli, żeby ktoś nam uczynił. No bośmy nie wytrzymali, bo nerwy puściły i tak dalej. To jest, ale wymaganiem tej drogi, tak jak nam się zdarza przekroczyć prędkość, czy przejechać na czerwonym świetle. Zdarza nam się przekroczyć, ale nie uważamy tego za dobre, po prostu się zdarzyło. Nie? Więc dlatego tutaj jest na tej drodze Bożej i tej drodze do Boga też są zasady. Jest ich wiele zapisanych w całej tej drodze pańskiej. Dlatego też zdarza się, że później ta droga pańska jest wystawiona na pohańbienie przez to, że niektórzy je po prostu żyją nie tak, a mówią, że są chrześcijanami. I ludzie patrzą przez ich pryzmat na całe chrześcijaństwo. I wszyscy to wiemy. I tutaj nie ma denominacji, która by tutaj nie uchybiła. Nie ma ani jednej. Każda ma coś za swoimi uszami, więc dlatego tutaj to po prostu jest wina ludzi, nie Boga, że tak żyją, a mówią w dalszym ciągu, że są chrześcijanami. Ale to, co Bóg nam chce dać już teraz i tutaj, mówiłem o tym niedawno, że ta pewność zbawienia, którą Bóg daje dziś już teraz tutaj dla tych, którzy jeszcze żyją, więc ta pewność zbawienia jest właśnie też z tego wynika, że Bóg ma dla nas przygotowaną przyszłość, że znajomości Boga i z tego, że jest dalej, że to nie jest tak, że się tutaj skończy. Chciałoby się tym, którzy są w takiej beznadziei, jakby włożyć tą naszą nadzieję, ale to się tak nie da, bo to jest tym, który tą nadzieję jakby w nas inicjuje, który zaprasza do tej nadziei, do tej wiary. Jest Bóg, jest Duch Święty, jest Pan Jezus Chrystus. Więc to jest coś, co człowiek musi tylko po prostu wyrazić chęć. Wielokrotnie, co najmniej trzy takie, znam takie świadectwa w życiu ludzi, którzy przeszli do historii Kościoła, którzy w takiej beznadziei stawali przed nim, jeden się chciał zabić, albo dwóch nawet. Powiedział, jeżeli jesteś, to nie było tak, że teraz możemy to zastosować i powiedzieć, jeżeli jesteś, ja pójdę tak, jak on położy się na torze kolejowym i żeby, jeżeli jesteś, to się objaw. Nie, oni byli w takiej desperacji. W takim wołaniu, w takiej beznadziei, w takim po prostu zamieszaniu w głowie, że uważali, że nie warto żyć, jeżeli jest tak, jak im się to wydaje. I szli na stację kolejową i rzeczywiście Bóg się przyznawał, a to odpowiedział, a to w sposób nadzwyczajny się objawiał, przychodził, a to się zatrzymał pociąg. A kiedyś tak przytoczę, chyba niedawno mojemu synowi o tym przytaczałem tą sytuację. Mirek Kulec opowiadał kiedyś taką sytuację z takiego podcastu, kiedyś jak jeszcze był pastorem w Czechach, jadąc do Czech z Polski, słuchał podcastów katolickich. Niech się nie gorszcie się, ja też takich rzeczy słucham. Nie? I na tym jednym z podcastów katolickich, czyli takim powiedzmy rozważaniu no, na internecie, na tych stronach internetowych, opowiadali tacy chrześcijanie, jak kiedyś postanowili czytać Biblię, ogłaszać Biblię na dworcu. I mieli, tak se postanowili, czy też tak jakieś przyszło do nich takie przeświadczenie, że będą ogłaszać na dworcu. Już tego nie pamiętam, to było ładnych parę lat temu, kiedy to słyszałem. I jeden poszedł po prostu na dworzec, pusty, nie było nikogo. Wziął Biblię i chodził po peronie i czytał na głos słowo, i czytał. Ja nie wiem, co on tam czytał, ale za chwilę wychodzi z niżej, spod tego peronu, to wiecie, jak perony są takie, że dochodzą, jakby żeby mógł dojechać pociąg równo z peronem, a peron jest cofnięty. Więc w tej luce pomiędzy no, ziemią, a tym miejscem do torów siedział człowiek i słuchał to, co jest czytane. Ten, co czytał, nie wiedział. Ochodził i ogłaszał Boże Słowo. A tamten wyszedł z tej luki i mówił, siedzę tutaj, bo się chcę rzucić pod pociąg. Ale ty przeczytałeś. Mówiłem do Boga. Jeżeli jesteś, to do mnie przemów. I Bóg w ten sposób przemówił. Ktoś chodził, czytał na głos Boże Słowo po peronie, po pustym peronie. I w ten sposób ocalił czyjeś życie. Taka jest droga za Panem. Jeżeli ktoś jest wierny i chodzi tą drogą, to takie rzeczy też się będą działy. Nam się też działy takie rzeczy, może nie aż tak mocno spektakularne, ale takie, które nas bardzo mocno dotykały. Więc droga za Panem, droga z Panem jest drogą pewności, nadziei na to, że Pan podniesie. A ludzie bez nadziei, jak ten człowiek, który też się chciał rzucić, o którym przed chwilą opowiedziałem, nabierają nadziei, bo stają przed Bogiem w takim wołaniu, w takim dramatycznym wołaniu. To nie jest trik, że ja teraz tak zrobię i to się w ten sposób powtórzy. Bo ty doskonale wiesz, co jest w twoim sercu. Może nie chcesz uwierzyć. Może ty wiesz, że cię to za dużo będzie kosztowało. Może widzisz, że cena jest za wysoka. To powiedz to Bogu. Nie udawaj, że to do ciebie nie dociera. Dociera do ciebie pewnie, ale widzisz cenę, jaką trzeba zapłacić. Ale Bóg mówi, że jeżeli będziesz chciała, zapragniesz tego, to ja ci dam, ja ci pomogę, ja ci dam takie pragnienie, że się zmienisz, tylko powiedz to Bogu też w szczerości, że ja nawet tego pragnienia nie mam. Jeżeli jesteś, to objaw mi się takim, jakim jesteś. Śpiewaliśmy to dzisiaj. Jakim jesteś, objaw się. Pokaż mi, Panie. Stawajcie przed Bogiem w taki sposób, aby się wam objawiał w szczerości, mówię. To nie chodzi o to, żeby wam teraz udowodnił coś. Udowodnienie to jest diabelska sztuczka. Udowodnij, że jesteś Synem Bożym i teraz skocz z tego w wysokości do Pana Jezusa. To są diabelskie sztuczki. Sztuczki na udowodnienie to jest diabelska sztuczka. Śpiewaliśmy, że w pokorze, Panie, przed Tobą korzę się, przyjdź w pokorze przed Panem i powiedz, że nie masz takiej wiary, takiej ufności, takiej nadziei. Że gdy myślisz o śmierci, to jest ciemność, to Cię przeraża. Chrześcijanie, którzy chodzą z Bogiem, tej ciemności nie mają. A jeżeli jest, ta ciemność się pojawia, to jest powód do pokuty, a nie do tego, że to tak musi być. Nie. Bo Pan Jezus, to mówiłem nie tak dawno, przyszedł, aby nas wyrwać, aby nas wykupić ze strachu przed śmiercią. On to już uczynił. To już jest dostępne dla nas. Bo dla nas, dla chrześcijan, a w ogóle nie tylko dla chrześcijan, dla wszystkich, śmierć nie jest końcem. Śmierć w ogóle jest tutaj. Siergiej mówił, że naucza swoją córkę, że śmierć to nie jest koniec. Tak, Pan Jezus pokonał śmierć. Tylko to, gdzie dalej spędzimy to po śmierci, ten czas, zależy od tego, co my dziś tu wybierzemy. Drogą do wieczności z Ojcem i z Chrystusem jest tylko Pan Jezus. Tylko ta droga, którą On nam zapisał w swoim Słowie, którą sam przeżył, przeszedł i uczynił dla nas. To jest nowa droga. Nikt jej wcześniej nie znał. List do Hebrajczyków pisze to w taki fajny sposób, że to jest nowa droga uczyniona przez Pana. List do Hebrajczyków, zaraz tutaj znajdę, jest. Hebrajczyków 10 rozdział i 19 i 21. Mając więc taką wielką ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, to chodzi o Pana Jezusa. Pan Jezus jest drogą nową i drogą żywą. Tej drogi do Bożej obecności wcześniej nie było. Dlatego mówi, ja jestem drogą i tylko ja. Ponieważ Bóg dał tak wiele, to droga już jest. To od nas zależy, czy nią pójdziemy, od ludzi tu na ziemi. To jest okropny stan. Właśnie to, że czytałem, słuchałem tego, co ten mistrz ceremonii mówił i mówię, jaki to jest okropny stan nie mieć nadziei. Jaki to jest okropny stan myśleć, że to już wszystko koniec. Że już nic. I że za chwilę ja jak odejdę, wydam ostatnie tchnienie, już nic nie będzie. Bóg mówi, tak nie jest. Dziecko moje, dziecko, stworzenie moje. To tak się nie stanie. To diabeł tak mówi, że to jest koniec. Nikt nie umiera. Dałem Ci w Tobie, mnie, każdemu jednemu duszę nieśmiertelną. Nie skończy się życie dla Ciebie. Zacznie się, ale być może nie w fajnym miejscu, gdzie byś chciał czy chciała. Droga jest tu, po tej stronie. My dziś wybieramy. Jezus jest tą drogą. Dlatego każdego z nas zachęcam, abyśmy, tak jak w Apokalipsie jest napisane, nie byli jak ludzie bez Boga i bez nadziei. Bo ta beznadzieja jest chyba jedną z najgorszych stanów, jakim może człowiek być. Myślę, że nikt z nas może takiej nie doświadczy. Może jakieś minimalnie gdzieś żeśmy doświadczyli w jakichś sytuacjach, ale tutaj chodzi o nadzieję ostateczną. Że wiesz, że za chwilę oddasz na przykład ostatnie tchnienie, gdyby człowiek był w takim stanie i już nic, wszystko się skończy. Wszystkie ambicje, chęci, pragnienia, wspomnienia, nic, ciebie już nie będzie. Tak mi się przychodzi teraz na wspomnienie, nie wiem, czy ten człowiek jeszcze żyje. Miał wtedy 70 parę lat i mówi, ile ja bym dał, żeby czas się wrócił. Wszystko, co mam, bym dał, żebym nie musiał umierać. Jak ja się boję śmierci, jak ja się boję tego, że mnie nie będzie. To był dosyć bogaty człowiek, być może już nie żyje. Nie wiem, czy znalazł ktoś, to taki wywiad z nim oglądałem w telewizji, po polsku, więc musiał być Polakiem. Ale w ludziach jest taka dramatyczna zmaganie z tą beznadzieją, która bez Boga dotyka każde jedno serce. Jezus jest odpowiedzią, Jezus jest nadzieją. Jezus jest tym, co powinniśmy głosić. Stasiu będzie roznosił z braćmi Biblię, tam jest wszystko wypisane. Wystarczy tylko przeczytać i zacząć iść tą drogą. Dla każdego z nas jest też zapewnienie, że ci, którzy się do Niego przyznają, On ich nie zostawi, nie odrzuci. Wołajmy do Pana. To, że byli tacy i są do dzisiaj, którzy się zajmują jak jeżdżeniem po rondzie i w ogóle ich nie przejmuje, że ta droga nie jest tylko w kółko, ale jest drogą do wieczności, byli już w Koryncie. Paweł mówi, że oni mówili, że nie ma zmartwychwstania, że Jezus się tylko tu liczy w tym życiu. 1 Koryntian 15, i niedawnośmy to czytali. I 18-19 wiersze. 1 Koryntian 15 i 18-19. Zatem ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Tak mówią. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. To jest do wierzących w Koryncie napisane. Tam tacy byli. Jeździli w kółeczko, na rondzie. Ich droga prowadziła w kółko, wokół nich samych. Mnie i ja. Dzisiaj też tak w chrześcijaństwie się dzieje, że ludzie nie patrzą, że ta droga jest do wieczności. Zapominają o tym. Oby się przebudzili i oby się zmiarkowali, że to się nie skończy. Może kiedyś z tego ronda zjadą, ale już na ten zjazd, do którego by trafić nie chcieli. Są tacy, są ze wszystkich najbardziej pożałowania godni. Ci, którzy chcą tylko brać, nic z siebie nie dać, nic nie zmienić się, żeby na tej drodze przestrzegać choćby ten jeden malutki przepis, żeby dawać innym to, co sami byśmy chcieli na przykład od nich odebrać. I to już jest strasznie wysoka cena dla wszystkich nas, ale pewnie dla każdego, kto, dla tego, co tą drogę mija, to jest nie do przyjęcia. Na koniec skończę z listu do Filipian. Cały list do Filipian jest takim zaproszeniem do tego, żeby się zastanowić. Może przeczytam tylko o Panie, tutaj w tym liście do Filipian Paweł mówi, że wszystko ze względu na Chrystusa uznał za szkodę, za stratę, za śmieci, za gnój, nawet jest tam użyte słowo. To jest trzeci rozdział i może od siódmego. A wszystko, co mi było zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Żeby Go poznać i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w Jego cierpieniach i przez to stać się podobnym do Niego w Jego śmierci. Nie jakobym już i dostąpić zmartwychwstania, nie jakobym już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Jest coś przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy, a jeżeli ktoś w czymś inaczej myśli, to i wam Bóg to objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bądźcie naśladowcami moimi bracia i patrzcie na przykład, według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których czasem do was mówiłem, a i teraz płaczem mówię, postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. Końcem ich zatracenie. Nie zjadą tam, gdzie myśleli, że będzie dobrze. Końcem ich zatracenie, pisze Paweł. Bogiem ich brzuch, a całą chwałą to, czego winni się wstydzić. Ojczyzna nasza zaś jest w niebie, skąd Zbawiciela oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała naszego, tą mocą, którą wszystko, co ma, to wszystko, co jest, poddać sobie może. Taka jest nasza nadzieja. Nadzieja darowana nam przez Boga. Nadzieja, która jest dostępna dla każdego człowieka. Oprócz pysznego serca, które uważa, że wie lepiej. To jest pycha ludzka, która mówi, że wie lepiej. Nie potrzebuje takich łatwych wytłumaczeń. Wolę się zmierzyć z moim wymyślonym niczym. Z tym się wolę zmierzyć, nie? Z tym wolę iść. Nie, Bóg nie chce zostawiać swojego stworzenia. Bóg się objawił, przyszedł, posłał swojego Syna, a Syn dał nam nadzieję i zaprosił do tej nadziei każdego z nas. Każdego człowieka na tym świecie. Bracia, siostry, mężczyźni, kobiety, niewiasty, zachęcam, skorzystajcie z tego zaproszenia. Bo ta przerażająca pustka jest po prostu przerażająca. Ta pustka to nic, którego nie ma, a które diabeł próbuje przedstawić, że to jest rzeczywistość. Nie wierzcie diabłu. Kłamcą był od początku. Amen.